Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A teraz już zapowiadana rozmowa. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, tylko prawie nie słyszę, jak już mówiłem realizatorowi. Bardzo słabo pana słyszę.
Mamy nadzieję, że to zostanie poprawione. Tutaj uśmiecham się do Igora Toporowskiego. Natomiast, no właśnie, mówiłem, że podsumowujemy rok w różnych częściach świata. Mówiliśmy o Francji. I jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, na początku audycji wspomniałem o tym, że 2 dni temu zmarł Jimmy Carter, nestor amerykańskiej polityki. Ale zanim o tym opowiemy, zanim zobaczymy, czym się charakteryzowała prezydentura Jimmy'ego Cartera, to może takie krótkie pytanie, jeżeli chodzi właśnie o Amerykę, o politykę amerykańską w roku 2024. Czy możemy powiedzieć, że to był rok konserwatywnej rewolucji w Stanach Zjednoczonych?
Może nie tyle konserwatywnej rewolucji, ile powrotu do normalności, czy rozpoczęcia procesu powrotu do normalności po kilku, po wieloletnich odchyleniach liberalno-lewicowych, po całej tej polityce woke, polityce, prawda, kasowania niewygodnych, wiadomo, o co chodzi. I Ameryka wraca do korzeni, mam nadzieję, do tego, czym zawsze był, a to znaczy państwem, którego obywatele cieszą się wolnością, są indywidualistami, nie boją się państwa, nie boją się głosić swoich poglądów i tak dalej. To wszystko było przez ostatnie lata kwestionowane. No i mamy do czynienia z powrotem do normalności. Ameryka znowu staje się Ameryką.
Czy możemy powiedzieć, co zdecydowało o tym, że Amerykanie nie chcą tego powrotu, jak pan mówi, do normalności? Co wywołało również to, że ponownie został wybrany na amerykańskiego prezydenta Donald Trump?
No, wybór Trumpa był oczywiście przejawem tego, o czym mówią. No po prostu społeczeństwo amerykańskie powiedziało dość. Mamy tego dość, prawda? I cieszy mnie, że tak się stało, no bo to, co się działo do tej pory przez ostatnie lata w Ameryce, to było naprawdę bardzo, jakby to powiedzieć, no nieamerykańskie. I dlatego ta odmiana była bardzo potrzebna. To społeczeństwo amerykańskie jest silne. Ono potrafi się uporać z różnymi problemami. Tak było w latach 60., kiedy była wielka rewolucja kwiatów i tak dalej, i tak dalej. I jakoś tego społeczeństwo wyszło. Teraz podobna sytuacja, choć w innym wymiarze. Nastąpiło bardzo poważne zagrożenie, odchylenie od normy, ale jest to na tyle silne społeczeństwo, ma na tyle silne instytucje także, które pozwoliły po prostu otrząsnąć się z tej aberracji. I dlaczego akurat teraz, a nie wiem, wcześniej rok czy później rok? No właśnie dlatego, że pozostał na scenie politycznej Trump, wyjątkowo mocny polityk, który nie uległ tym naciskom, atakom, wyzwiskom, jakkolwiek to można nazwać, i po porażce powrócił, głosząc właściwie cały czas to samo. I Amerykanie uznali, że tak, on jednak ma rację, więc trzeba mu po prostu pozwolić działać.
Mówi pan o sile amerykańskiego społeczeństwa, mówi pan o instytucjach, no ale właśnie wydawało się jeszcze niedawno, mówiło się, że społeczeństwo amerykańskie jest podzielone jak nigdy dotąd, że jest niezwykle spolaryzowane, również krążyły w sieci różne filmiki porównujące debaty prezydenckie sprzed lat, nawet nie tak dalekich, i te debaty obecne, gdzie kandydaci obrzucają się różnymi epitetami. To z czego wynika w takim razie, poza instytucjami, z czego wynika według pana ta siła społeczeństwa amerykańskiego?
Powiem szczerze, że jak człowiek się zapozna z debatami czy dyskusjami politycznymi z XIX wieku, to obecne to jest w ogóle Wersal. Wtedy dopiero, prawda, były kalumnie, obrazy najbardziej no, wyrafinowany i najbardziej wulgarny, więc to nic nowego, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Natomiast podział, o którym pan powiedział, no to jest trochę inna sytuacja, bo ja nie mówię o podziale społeczeństwa na demokratyczną czy republikańską część, tylko o tym, że mniejszość, zdecydowana mniejszość nagle uzurpowała sobie prawo do dyktowania rozmaitych kryteriów czy norm większości. I większość przez pewien czas no, przymykała na to oko, pewna własnej siły, aż wreszcie uznała, że dosyć tego. Dlaczego akurat w tym momencie, no jak powiedziałem, złożyło się na to kilka czynników i Trump był jednym z nich. Natomiast Stany Zjednoczone jako państwo i Amerykanie jako naród mają wprawdzie krótką historię, ale jest to historia o tyle wyjątkowa, że można ją opisać w skrócie jako pięcie się do góry przez cały czas. Od jednej osady na wybrzeżu Atlantyku, prawda, do supermocarstwa i tak dalej, można wiele czynników wymieniać, jak Stany Zjednoczone rosły. Rosły geograficznie, rosły ludnościowo, rosły gospodarczo i tak dalej, i tak dalej. I był to proces naturalny, to nie był proces sztuczny, jak w takich państwach jak Chiny, prawda, czy z tego czasu Związek Sowiecki, tylko był to naturalny proces wzrostu państwa, organiczny poniekąd, a to sprawiało, że państwo i naród są silne, ponieważ budowały tkankę no, stopniowo, bez wstrząsów, bez rewolucji i po prostu krok po kroku umacniały to, co swoje struktury i umacniały wartości, na których się opierało. I dlatego są w stanie w tej chwili przezwyciężyć rozmaite problemy, a zarazem no, dopuszczają jakieś aberracje chwilowe, no bo wolność słowa ma swoją cenę. I jedną, prawda, z tych no, kosztów jest właśnie to, że także pewne ekstremalne, niemądre pomysły przez chwilę mają przewagę. Ale ja z podziwem obserwuję, jak Amerykanie otrząsają się z tego, jak po kolei rozmaite instytucje, jak ludzie, którzy są w tych instytucjach, prokuratorzy, którzy bezczelnie nadużywali władzy, czy to w Nowym Jorku, czy w Georgii, czy w wielu innych jeszcze stanach, prawda, odchodzą ze stanowisk, są usuwani ze stanowisk. Następuje proces otrząsania się z tych narośli i powróci po prostu społeczeństwo takim, jakie od zawsze praktycznie biorąc było.
Czy Stany Zjednoczone są, czy mogą, mają jeszcze szansę być tym mocarstwem, którym były, no powiedzmy jeszcze w latach 80., bo również wielu tutaj ekspertów podkreśla, no, że Chiny przegoniły Stany Zjednoczone, które słabną. Czy to jest według pana poprawna narracja, czy trzeba ją jakoś niuansować o tym słabnięciu Stanów Zjednoczonych?
Powiem krótko, jednym słowem, nonsens. To jest takie właśnie jakieś, przepraszam bardzo, dyrdymały. Stany Zjednoczone są jedynym, no tak naprawdę supermocarstwem, to znaczy przodują, jeśli wręcz nie dominują, we wszystkich dziedzinach, według których ocenia się mocarstwo. Wojskowej, politycznej, kulturalnej, gospodarczej, miękkiej siły i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jakby stało się, jak mówiłem przed chwilą, w wyniku naturalnego wzrostu. Rozmaite państwa chciałyby dogonić czy przegonić. No Chiny, jeżeli weźmiemy produkt krajowy brutto sumarycznie, no to rzeczywiście jest on wielki, ale podzielmy go na liczbę ludności i Chiny spadają, nie pamiętam już, na 25 czy 32 miejsce na świecie. Więc to nie jest tak, no, a samą ludnością nie wygra się dominacji w świecie. No można wygrać jedną czy drugą wojnę, jak Rosjanie obecnie, rzucając żołnierzy na śmierć, licząc, że w końcu, prawda, któraś fala zwycięży. Znamy to także z II wojny światowej, ale to jest jedyny moment, w którym można samą liczbą ludności coś i to na krótki czas osiągnąć. Tak się nie zbuduje potęgi gospodarczej, politycznej i tak dalej. Nie ma państwa, które nie to, że dogoniło czy przegoniło, ale które dogania Stany Zjednoczone. To po prostu w tej chwili jeszcze przez długie lata Stany Zjednoczone będą dominować. Nie ma żadnej wątpliwości. Każde kryterium uczciwie sformułowane nam to powie. Oczywiście wiadomo, czym jest statystyka i można manipulować liczbami, tu dodać, tu ująć, tu przemnożyć, prawda, i tak dalej. No tylko, że z tego nic nie wynika, bo jak widzimy, jak wyglądają Stany Zjednoczone i jak wyglądają Chiny, prawda? Pomijam oczywiście kilka miast z tymi wieżowcami, które albo stoją puste, albo się zawalają, albo firmy bankrutują, jak ostatnio. No po prostu jest to duże państwo, którego potęga została sztucznie stworzona z krzywdą dla chłopów, dla robotników i tak dalej. Nie, Stany Zjednoczone dominują i będą jeszcze długo dominować, czy to się komuś podoba, czy nie, prawda, jak to kiedyś było w propagandzie komunistycznej, doganiamy, przeganiamy i tak dalej, i tak dalej. I co, Związek Sowiecki czy Rosja dogoniła i przegoniła Stany Zjednoczone? Pod jakim względem? Nie ma takiego kryterium, który można by powiedzieć, że Stany Zjednoczone skończyły się jako mocarstwo.
Panie profesorze, rok 2024 zakończył się w polityce amerykańskiej smutną informacją o śmierci byłego prezydenta Jimmy'ego Cartera w wieku 100 lat, więc można powiedzieć, że też taka chodzący element historii polityki amerykańskiej. No właśnie, był on tylko prezydentem przez jedną kadencję od 1977 do 1981 roku. Historycy różnie mówią o tej prezydencji. Kim był Jimmy Carter i co cechowało jego prezydenturę?
Ja wiem, Jimmy Carter to była postać pod wieloma względami nieszczęsna. To znaczy, on rzeczywiście wiele osiągnął. Był, jak wiadomo, hodowcą orzeszków, potem został gubernatorem, no naprawdę niezbyt liczącego się stanu Georgia, to jest jeden z biedniejszych stanów amerykańskich. I po prostu wytrwałością, która była jego cechą zasadniczą, uporem, doszedł do tego, do czego doszedł. Oczywiście miał talent polityczny, bez tego by nie osiągnął wiele, ale poświęcił kilka lat na to, by jeździć po Stanach, zaprzyjaźniać się z lokalnymi politykami, dawać się poznać i kształcił się. Kształcił się z polityki zagranicznej, tu Zbigniew Brzeziński dużą rolę odegrał. I wykorzystał moment, w którym Amerykanie byli zniesmaczeni sytuacją w Waszyngtonie. Proszę pamiętać, to było po prezydenturze Nixona, wiemy jak zakończonej, i prezydenturze Forda, no, która była krótka, nieudana, on sam, prawda, był politykiem trzeciego szeregu. I Carter wykorzystał hasło, że on jest nowy, on jest z zewnątrz, on przyjdzie i nie będzie, prawda, kontynuował tej polityki waszyngtońskiej. I tak rzeczywiście było. Był zewnątrz, był nowy, ale to oznacza, że nie wiedział, jak się to robi. Nie znał Waszyngtonu, nie wiedział, jak się tam poruszać, nie wiedział, kto jest kto, dosłownie, prawda, bo nie był stamtąd. Sprowadził swoich przyjaciół, którzy mu pomagali, ale oni też nie byli z Waszyngtonu i też nie wiedzieli, kto jest kto i co jest co. A to jest bardzo skomplikowany, trudny świat polityki waszyngtońskiej. Tam działają ludzie z ogromnym doświadczeniem w całym świecie. No wiemy, co to jest za państwo. I jego stolica jest, prawda, no jakby symbolem. I Carter no, nie wiedział, jak osiągnąć to, co chciał. A chciał różne rzeczy. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, powiedział, że postawi na pierwszym miejscu ochronę praw człowieka w świecie. No świetnie. I jeżeli państwo nie będzie przestrzegało praw człowieka, no to Stany nie będą utrzymywały kontaktu albo ukażą to państwo. I to był jego zasadniczy błąd, bo okazało się, że oczywiście może ukarać jakieś drobne państwo w Azji, czy Afryce, czy Ameryce Południowej, ale nie może ukarać Chin, Rosji, nie wiem, Iranu, Korei Południowej, wszystkie państwa, w których prawa człowieka były gwałcone, ale Stany Zjednoczone musiały utrzymywać z nimi kontakt, prawda? W związku z tym ta polityka no, okazała się polityką no, nietrafną, prawda? Jego pomysły no, sprawiały wrażenie chybionych, chociaż pomysł był ciekawy, tylko zupełnie niewykonalny. Druga sprawa to jest to, że on po prostu nie miał cechy, którą dobry prezydent musi mieć, podobnie jak dobry wojskowy, o czym Napoleon wiedział, szczęście. Dobry polityk musi mieć szczęście, dobry generał musi mieć szczęście. Carter tego szczęścia nie miał, wręcz przeciwnie, miał pecha. I to wiadomo było po tej nieszczęsnej interwencji, prawda, w Iranie, kiedy chciał oswobodzić zakładników przetrzymywanych w ambasadzie amerykańskiej. I wskutek nieszczęsnego zbiegu okoliczności ta operacja zakończyła się totalną klapą. No w wielu innych sprawach również po prostu nie umiał jakby no chwytać okazji. Owszem, w dwóch sprawach sprawdził się. Jedna to była kwestia Afganistanu. Tutaj za poradą Brzezińskiego wykorzystał interwencję sowiecką i mocno uderzył w Moskwę. Najbardziej widoczne to był bojkot olimpiady, ale były także inne elementy. Rzeczywiście no, zawstydził w cudzysłowie Związek Sowiecki na arenie międzynarodowej. I to było jego wielkie osiągnięcie. Drugie jego osiągnięcie, niewątpliwe, to było doprowadzenie do rozmów skutecznych z zawarciem porozumienia izraelsko-egipskich. No ale tutaj się nie udało tego do końca zrealizować. Nie przenieść tego na grunt izraelsko-palestyński, Arafat się nie zgodził i tak dalej. No ale to trzeba mu za sukces, że tak powiem, uznać. Natomiast jako ciekawostka, anegdotę, to nie wszyscy już pamiętają, na temat szczęścia czy nieszczęścia, prezydent Carter odwiedził swego czasu Polskę. I wtedy przywódca Polski, Edward Gierek, wymyślił, że będzie w telewizji transmisja na żywo z powitania Cartera na lotnisku w Okęcie. To była wyjątkowa sytuacja, bo na ogół takich transmisji nie było. Tyle tylko, że Carter chciał, czy jego doradcy, trudno powiedzieć, żeby przyjechał z nim jego własny tłumacz, no to jest normalne. I ten tłumacz, jak się okazało, znał jakiś język słowiański, ale nie język polski tak naprawdę. I kiedy Carter zaczął przemawiać, to nagle wszyscy w Polsce usłyszeli w telewizji: kiedy wyemigrowałem rano z Ameryki, poczułem nagłą żądzę do Polski. I potem cały czas tak to tłumaczenie szło. Pokraczna polszczyzna, bzdurne stwierdzenia i tak dalej. No, ośmieszyło to całą sytuację. Nie Gierka, tylko Cartera. To pokazuje, że w drobnych sprawach też można popełnić gafę. Zresztą kilka dni później w ramach tej samej podróży, jak był w Indiach, to do mikrofonu, aż nie wiedząc, że mikrofon jest włączony, głosił do sąsiada jakieś obraźliwe komentarze o Indirze Gandhi, co słyszeli dziennikarze w sali prasowej obok położonej. Więc co krok to jakieś tego typu wpadki, jakieś tego typu no, nieszczęścia, prawda? Oczywiście był uczciwy, był nieprawdopodobnie ciężko pracujący. Tam nie było gry w golfa, tam nie było tego typu rzeczy jak u Reagana czy u innych prezydentów. Cały czas pracował, uczył się wszystkiego. No tyle tylko, że to nie wystarczy. Jeszcze musi być ten błysk, ta iskra. I tego Carter nie miał, więc po 4 latach Amerykanie poczuli się zmęczeni tym no, bardzo uczciwym baptystą, bo on cały czas... On z tego czasu uczył, prawda, w szkółkach niedzielnych i tak dalej. Był tak zwanym nowonarodzonym chrześcijaninem wyznania baptystów. No ale Amerykanie mieli dość tego, dość takiego moralizowania, bo on ich ciągle pouczał, że Amerykanie nie zachowują się dość moralnie i tak dalej. I sięgnęli po Ronalda Reagana, ale to już był zupełnie inny wybór.
I tak to była historia ciekawa, być może też trochę pechowa prezydenta Cartera, który jednak w 2002 roku został nagrodzony pokojową nagrodą Nobla. Bardzo dziękuję za rozmowę na temat Stanów Zjednoczonych, ale również na temat tej historii. Naszym gościem był pan profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista i politolog. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję wzajemnie.